Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Dzisiaj po raz pierwszy startujemy w nowym studio. Mam nadzieję, że to będzie sprzyjało też temu, w jaki sposób układać nam się będą tutaj rozmowy. Dzisiaj, słuchajcie, zaprosiłem gościa wyjątkowego absolutnie, doktora Roberta Jaremę. Doktorze Robercie, czy mógłbyś parę słów powiedzieć naszym widzom, słuchaczom, czym ty się właściwie zajmujesz i na jaką okoliczność my się tu spotkaliśmy?
Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Jacku.
Miło mi bardzo.
Nie wiem, dlaczego jestem wyjątkowy, ale postaram się sprostać wezwaniu. Jestem lekarzem, chirurgiem, urologiem, andrologiem. Zajmuję się tym fachem od prawie 30 lat, czyli już wystarczająco długo, żeby mieć jakieś przemyślenia. I jesteśmy tutaj na okoliczność książki, którą wydałem pod tytułem Supermoc, czyli taka książka dla każdego mężczyzny, mam nadzieję, że dla każdego, która jest głównie o testosteronie, ale także o całym otoczeniu, jak mężczyźni teraz się zachowują, co to znaczy stres, niewyspanie, na czym polegają te zależności, więc trochę zdecydowanie bardziej o strony somy, ale też trochę od strony psyche. Nie mam tutaj ambicji, ale trzeba było o tym wspomnieć.
Super, bardzo się cieszę, że tu się spotykamy. Słuchaj, kiedy przeczytałem tytuł Supermoc, przypomniała mi się taka scena z jakiegoś filmu o superbohaterach. Gdzieś jest Spider-Man, Superman, wiesz, i Batman. I tak siedzą, rozmawiają. Spider-Man mówi o tym, że jego supermoce, no to właśnie, wiesz, te pajęczyny. No, Superman to wiadomo, ale tak się przyglądają Batmanowi. Ty, Batman, a ty jaką masz supermoc? On mówi, ja mam kasę. No, słuchaj, ja myślę sobie, że dobrze, żebyśmy porozmawiali, jaką supermoc ma każdy mężczyzna, nie tylko superbohater. A wydaje mi się, że temat jest naprawdę ważny i pilny i osobiście też mnie bardzo interesuje. Wiesz, przyglądamy się kondycji funkcjonowania mężczyzn w Polsce w bardzo różnych obszarach. Ja tym się zajmuję trochę krócej niż ty, bo lat 16, ale rzeczywiście trochę umiejscawiając na somie, no to trochę wyżej przyglądam się innej części ciała. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące, to to, że po pierwsze mężczyźni w Polsce faktycznie żyją no, wyraźnie krócej niż kobiety. Statystycznie jest to 7,4 roku mniej. Wydaje mi się to, kurczę, naprawdę sporą różnicą, ale na dodatek jest to wyraźnie większa różnica niż ta, którą zauważamy na przykład w krajach skandynawskich, gdzie to jest około 3,5-4 lata. I chciałem cię najpierw zapytać o to, czy to trochę jest tak, bo kiedy patrzymy sobie na tą długość życia mężczyzn, no to ona właściwie wszędzie jest krótsza niż w przypadku kobiet. To znaczy nie znam za bardzo kraju, może ty znasz, czy jakiegoś miejsca konkretnego na świecie, nawet te Blue Zones, gdzie faktycznie mężczyźni statystycznie żyją dłużej lub mniej więcej porównywalnie jak kobiety. Czy to faktycznie dotyczy naszej biologii, czy jak to jest właściwie?
Dobrze, ja też zacznę od tych supermocy.
Dobra.
Ten tytuł nie jest przypadkowy, dlatego że jak rozmawiałem z wydawnictwem na temat tytułu i sugerowałem po prostu testosteron, co tam, no będziemy mówili o testosteronie w książce, będę to opisywał, to wydawnictwo powiedziało, no nie. I to jest, myślę, że ciekawy case dla ciebie.
No okay.
Dlatego, że mężczyźni będą się wstydzili kupić tę książkę w bibliotece, w księgarni, albo też czytać w środkach masowego transportu, na przykład w autobusie czy tramwaju. Więc trzeba było zrobić takie testy wewnętrzne na mężczyznach działających i współpracujących z wydawnictwem i oni wtedy stwierdzili, że taki tytuł faktycznie zainteresuje faceta, no bo supermoc, Batman, takie mamy skojarzenia z dzieciństwa, to pewnie sięgnę po tą książkę. Więc no, to też nieprzypadkowy tytuł, choć dla mnie zaskakujący.
Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że użyłeś słowa klucza, mam wrażenie, wokół którego też się chwilę pokręcimy, to jest ten wstyd, ale to za moment. Bo jednak bym trochę do tej biologii wrócił.
Oczywiście, tak. No to zacznijmy od początku. Faktycznie, zacznijmy od Blue Zones, bo to jest też dosyć ciekawa informacja. Otóż skąd się wzięła nazwa Blue Zones? Bo to jest ciekawe. Nam to rosło w głowach, na temat Blue Zones powstało, nie wiem, tysiące książek zostało napisane. Natomiast cała rzecz polega na tym, że jest taki jeszcze żyjący pan profesor Francuz, który jest antropologiem, socjologiem, nie pamiętam nazwiska, niestety nie przygotowałem się, ale można go znaleźć w internecie i on zainteresował się, pośród wielu swoich zainteresowań, zainteresował się tym, że chodząc po cmentarzach zobaczył, że są takie miejsca, gdzie ludzie żyją dłużej i gdzie żyją krócej. No i pozyskał na to dofinansowanie z jakiegoś tam ministerstwa we Francji i między innymi pojechał na Sardynię. Na tej Sardynii, to było takie pierwsze miejsce, gdzie faktycznie na rowerku czy tam samochodzikiem jeździł, głębokie lata 60-70, zrobił sobie taką mapę Sardynii i zaczął jeździć po wioskach i czytał księgi w kościołach, bo one najlepiej dowodzą, kto jak długo żył. I okazało się, że są miejsca, gdzie faktycznie ludzie żyją dłużej. I miał tą mapę i jedyne, co mógł zaznaczać na tej mapie, czym mógł zaznaczać, to był niebieski flamaster.
Okej.
i robił kropki tym flamastrem. Mm-hmm. I one zrobiły się takie trochę większe, bo były skupiska. No i okazało się, że w tych odległych górach, gdzie nie było cywilizacji, gdzie nie było jedzenia, oni głodowali, był naturalny dobór, czyli bardzo, nie wiem, 9 dzieci umierało, 10 przeżywało, bo one silniejsze biologicznie, mm-hmm. całe życie głodowało, więc te deficyty energetyczne, kaloryczne powodowały, że ludzie dłużej żyli wbrew pozorom, bo to jest potwierdzone. No i tak pojawiły się te takie wielkie kropki niebieskie, które stały się wielkim hasłem Blue Zones. Także
piękna historia. Myślmy o tym,
o czym rozmawiamy.
Czyli jest to historia niebieskiego flamastra po prostu.
Niebieskiego flamastra jest zresztą na wykładzie, na którym byłem u tego pana, a on pokazywał ten flamaster. Piękny taki flamaster, zwykły, kupiony w sklepie, ale stał się historycznym flamastrem. No tak. Co do długości życia. Mhm. Faktycznie jest tak, że mężczyźni żyją krócej i to wynika z bardzo wielu rzeczy. Mhm. Wynika z faktu, że od samego urodzenia tak naprawdę już w życiu płodowym mamy różnicę w sile płodu. Inaczej przeżywają chłopcy, inaczej dziewczynki. Chłopcy
są silniejsi
są chłopcy, jeżeli chodzi o przeżycie. Dziewczynki
są przeżyciu biologicznym masz na myśli.
Biologicznym, tak. Okay. Natomiast potem w ciągu życia niestety, a właściwie niestety mamy całą grę hormonalną. Mm-hmm. I ta gra hormonalna plus jeszcze bardzo wiele innych naszych zachowań. W książce jest taki akapit pod tytułem Teoria męskiego idioty, która jest potwierdzona naukowo, znasz na pewno. Więc to też ma swoje znaczenie. My lubimy jakieś takie dosyć zaskakujące zachowania, które nie do końca są związane z rozsądkiem. I na koniec dnia jeszcze jest coś takiego, że ta gra hormonalna niestety zmienia się bardzo silnie u kobiet i u mężczyzn z wiekiem. Mhm. I nie wchodząc w szczegóły, to właśnie między innymi ta gra hormonalna przygotowuje kobietę do dłuższego życia.
A jednak ja bym cię zaciągnął w jakieś odrobinę przynajmniej większe szczegóły tej gry hormonalnej. Jak to wygląda i czy to jest tak, że mamy jakieś okresy w życiu jako mężczyźni, gdzie ta gra hormonalna jeszcze nas bardziej wspiera niż osłabia, czy jak to wygląda właśnie w takim dynamicznym procesie życia?
Powiem krótko, bo to są bardzo różne tematy. Mi się otwierają różne tam pokoje w głowie, ale jest taka teoria, która nazywa się PLOSP. Zresztą też wspominam o niej. Ta teoria mówi o tym, że generalnie życie człowieka można podzielić na 4 okresy. Dziecięctwa, dojrzałości, dojrzewania właściwie, dojrzałego życia i starości. I oczywiście, ale zostało to potwierdzone naukowo, co jest bardzo intuicyjne, że każda poprzedni etap życia wpływa na następny. To jest fajna teoria, która wspiera na przykład ten nurt w tej chwili już nie tak młody, longevity, który mówi o tym, że żeby dłużej, ale przede wszystkim zdrowiej żyć, nie należy zrobić tego na 10 lat przed emeryturą, tylko zrobić im wcześniej, tym lepiej, bo każda poprzednia element życia wpływa na następny.
Ale tak, nie odbierasz nam w tej chwili nadziei.
Nie, bo to się wszystko da nadrobić. Się wszystko da nadrobić. I teraz a propos tej długości życia i zmian hormonalnych, my wiemy, że istnieje coś takiego jak menopauza u kobiet. Mhm. Nie do końca jest to wyłączam światło i nagle nie mam estrogenu, bo to się dzieje wcześniej, ale trochę tak jest.
No tak.
U mężczyzn nie ma czegoś jak andropauza. Nie mamy pauzy.
Też tak to widzę właśnie.
Tak, my mamy andropenię, czyli powolny spadek testosteronu. Ale wszyscy mówią andropauza, nie będziemy mieszać w głowach. I teraz ta andropenia bardzo powoli się rozwija. Zastanawialiśmy się, czy wyrównanie tego testosteronu, bo on spada średnio 1-2% rocznie i wydaje się, że to nie jest dużo, ale jeżeli po 10 latach nagle nie masz 20% testosteronu, to jest to odczuwalne.
Pewnie.
A to jest tylko 10 lat. A zaczyna się od 30 roku życia. Więc zastanawialiśmy się, czy dodanie testosteronu w tej sytuacji coś zmieni. Czy jednak zahamuje te zmiany. I okazuje się, o tym też jest w książce, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam cię oczywiście do przeczytania mojej książki Supermoc, specjalnie dla facetów, ale nie tylko, także dla kobiet, żeby się dowiedziały o swoich mężczyznach, ale także zapraszam cię do mojej kliniki Moc, Men's Online Clinic, klinika stworzona specjalnie dla mężczyzn, gdzie masz wszystko w jednym, i aktywność fizyczna, i odżywianie, i suplementację, i oczywiście opiekę lekarską, wszystko w jednym, za nieduże pieniądze, bo staramy się demokratyzować, a więc zapraszam cię, Men's Online Clinic, czyli klinika Moc. Nie ma żadnych danych na ten temat, że testosteron wydłuża życie per se. Natomiast wiemy o tym, że wszelkie terapie testosteronem, użyłem takiego sformułowania, to jest jak palenie świeczki z dwóch końców. Czyli jest więcej światła, jest fantastyczne życie, ale krótsze.
Mówisz niestety o tym, że terapia testosteronem relatywnie, realnie skraca nam życie.
Jest taka niestety teoria, że tak. Okay. Że może być tak, i zresztą ja tam użyłem takiego określenia, że nie widzimy, bo w Stanach Zjednoczonych, które są największym rynkiem i najdłużej używającym wszelkich tych substancji hormonopodobnych, bądź samych hormonów, no to nie mamy takich paractulatków umieśnionych, fajnych, takich, no którzy chodzą, machają koszulkami. Tego nie ma w ogóle, więc tak naprawdę testosteron sam sobie nie wydłuża życia, ale testosteron jest częścią układanki, o tym też porozmawiamy, bo testosteron stał się takim, taką złotą tabletką, takim lekiem na wszystko. Jak tak ci boli głowa, właśnie. Testosteron, jak nie masz, masz haluksy, testosteron. To są jakieś straszne bzdury. Po to jest ta książka, żeby pokazać, że ta wajcha, która jest z jednej strony, na pewno nie wezmę, bo to są mięśniaki agresywne, a z drugiej strony, no uratowało mi życie i tak zresztą niektórzy lekarze mówią, uratuję panu życie, dam panu testosteron, to są ekstremalne postawy.
Jasne.
A po środku jest bardzo dużo mądrości i dobroci z takiego leku, jakim jest testosteron.
I o tym porozmawiajmy właśnie. Użyłeś takiego sformułowania, które coraz częściej, przynajmniej w tym środowisku, gdzie ja się poruszam, przebija się do świadomości mężczyzn, czyli to longevity.
Tak.
Wiesz, mam takie przekonanie właściwie, że gro mężczyzn mentalnie, oni kończą życie w ogóle swoje i tutaj nie będzie wieku, tylko będzie moment. Kiedy pracuję z mężczyznami, to się pokazuje taki obraz, gdzie taka ich życiowa witalność, wiesz, radość z odczuwania życia i tak dalej, to jest moment, w którym albo się żenią, albo się pojawiają dzieci. I tu mówię to zupełnie serio. Oczywiście trudno im się do tego przyznać, ale to jest trochę tak, jakby wyłączyli całą masę różnych na takich właśnie aspektów swojego życia, które powodują właśnie taką witalność, ten ich ogień życiowy i oni powolutku tak zamierają na tych kanapach, wiesz, dzień świstaka i tak dalej, aczkolwiek mam wrażenie, że właśnie ludzie koło 50, może trochę wcześniej, kiedy te dzieci zaczynają im z tego gniazda już wyfruwać powoli, no mają do wyboru, albo powiedzieć sobie, już jestem za stary i już niczego nie będę robił i ciągle dużo mężczyzn tak myśli, albo zaczynają szukać rozwiązań, okej, jeszcze być może sporo życia przede mną, jak żyć dobrze. Porozmawiajmy właśnie od tego momentu właśnie, kiedy to longevity zaczyna być w naszej głowie.
Wiesz, ja mam, bycie lekarzem jest fajne i niefajne. Fajne, bo to jest cudowny zawód. Niefajne dlatego, że my jesteśmy jak soczewka. Skupiamy w sobie ludzi, którym się nie udało.
No tak.
No, do lekarza generalnie nie chodzą ludzie, którzy są zdrowi.
Z psychoterapią jest podobnie. Słuchaj.
Tak. I ja mam inne obserwacje, muszę powiedzieć, że jak do mnie przychodzą ludzie, a myślę, że od 10 lat w ogóle ten ruch się bardzo nasilił, to średnia wieku to jest 30-35 plus, górna nie istnieje i coraz więcej osób przychodzi faktycznie przebadać się po to, żeby być zdrowym, silnym, bo chcę mieć dzieci, więc zadbam o to, żeby strzelić tak spod wątroby, żeby to dziecko było zdrowe, piękne i bogate. Bo chcę się ożenić, to chcę być dobrym, jurnym gościem, bo chcę, już mam dzieci, to chcę z nimi biegać i jak najdłużej biegać. I muszę powiedzieć, że to się bardzo zmienia, ten ruch się jest oddolny. Najpierw pojawił się taki ruch biohackerski, fajny do pewnego momentu, dlatego że znowu ekstremiści wzięli górę. Biohacking polega na tym, że korzysta z własnych zasobów energetycznych, wszelkich, psychologicznych i ustawiasz ten organizm na maksymalnych jego możliwościach. No ale jak już mogę biec 100 na godzinę, to dlaczego nie pobiec 200 na godzinę? Więc zaczynam się tam już biohakować, faktycznie hakować ten organizm. I są tacy wieszcze biohackingu, także w Polsce, którzy no, opowiadają na zasadzie, ile ja ci naobiecuję, to ci nikt nie naobiecuje i robią różne rzeczy, tylko ten organizm ma swój zasób jakiegoś potencjału. No więc teraz wykorzystasz cały ten potencjał i on mówi, no stary, no mieliśmy żyć 100 lat. Ja się tu zjechałem na poziomie 35 i potem to już naprawdę jest kiepsko to odbudować. Ja mam wielu biohakerów prowadzonych przez, no nie wiem, guru biohakerstwa, którzy naprawdę są, no takie stetryczałe dziady w wieku lat 40, no, bo wszystko się wystało z tego organizmu, bo obiecaliśmy, że będzie bardzo fajnie i będzie naprawdę super. Jest taki kongres w Wielkiej Brytanii, w Londynie, co rok odbywa się na temat właśnie biohackingu, największy kongres tego typu w Europie i tam rok w rok przyjeżdża Ben Greenfield. Ben Greenfield jest Amerykaninem, który dla mnie jest absolutnie top of the top biohackerstwa. Ten facet z Silsami, nie wiem, nurkował w Morzu Arktycznym, zdobywał koronę świata. No widać, że człowiek wziął to sobie do serca. Zszedł tam poniżej 5% tkanki tłuszczowej. W ogóle jakiś ekstremista zupełnie.
Co ty mówisz? Niesamowite.
I dwa chyba lata temu byłem tam, albo trzy, na tym kongresie i on akurat wtedy miał swoje urodziny i powiedział, słuchajcie, dzisiaj mam 40 urodziny i mogę tutaj oficjalnie powiedzieć, że biohacking zabijał mnie wręcz. Oficjalnie to powiem. Od dzisiaj przechodzę na longevity jako zdecydowanie lepszy nurt tego myślenia.
Mam prośbę do ciebie, ponieważ używamy pewnych sformułowań, które dla nas może są jasne, ale dla wielu słuchaczy niekoniecznie. Czym jest biohacking i czym się różni od longevity właśnie?
Tak, biohacking to jest taki ruch oddolny i bardzo mi się podobał na początku, dlatego że ludzie, nie tylko w Polsce, bo to nie przyszło do Polski, z Polski, tylko ze Stanów Zjednoczonych, zauważyli, że odbijają się od systemu zdrowotnego, który jest absolutnie niewystarczający dla ludzi teraz nowoczesnych. Mhm. Czyli mamy taki fajny przez Petera Attia podział na medycynę 1.0, to jest taka medycyna tradycyjna, że babcia uczyła wnuczkę, jak ziołami leczyć, miała doświadczenia, ale nie było to jakoś usystematyzowane. Mhm. Ocenia się, że w momencie, kiedy powstały antybiotyki, powstała medycyna 2.0, czyli już taka systematyczna, kiedy robiliśmy badania kliniczne, próby, jeżeli 100 osób z niebieskimi oczami i garbem dostanie taki lek, że się wyprostuje, tak, no to znaczy, że działa, okay. Czyli big data, te rzeczy. Ale nadal problemem tej medycyny było to, że ta medycyna jest reaktywna. Przychodzisz, mówisz, mam nadciśnienie, a doktor mówi, ma pan nadciśnienie, ciach, już ma pan lek. I już nie masz nadciśnienia. No, tak. No mówisz, boli mnie głowa, albo co, albo to. I my reagujemy na pewne objawy. I pojawił się ruch już w latach 80. w Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy mówili, no nie, no to mi nie wystarcza. Ja nie chcę mieć tego nadciśnienia. Ja nie chcę mieć tego bólu głowy. I to jest tak zwana medycyna 3.0, czyli proaktywna. To jest właśnie longevity.
Okay.
Czyli mając ogromne bazy danych, słuchajcie, to są milionowe bazy danych w Stanach Zjednoczonych, w Europie, teraz na Dalekim Wschodzie tworzone są takie bazy, my możemy zobaczyć, że jeżeli teraz ma jakieś drobne przesunięcie, to osoby z takim podobnym przesunięciem, podobnym do ciebie, po 5 latach miały już jakąś tam chorobę.
Jasne.
No to możesz czekać na tą chorobę, proszę, i na tym polega cała medycyna obecna, farmaceutyka i tak dalej. Albo możemy już teraz zadbać o to, żebyś tej choroby nie miał, bo tutaj to drobne, to już załatwimy sprawę i już nie będziesz tego miał.
I na tym polega longevity. Interesuje właśnie, jak o to zadbać w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej, ja się zacząłem obawiać, czy nadzieję mi zabrałeś i wielu słuchaczom, czy nie, że te poprzednie etapy bardzo mocno wpływają na to, co będzie w kolejnym. Tak. I powiedziałeś, że to się da nadrobić.
Tak, tylko jeszcze ostatnie zdanie na longevity i teraz longevity zostało podzielone, bo wiemy o tym, że jest coś takiego jak lifespan, wszystko w angielskim języku, teraz już łacina odeszła do lamusa.
No tak.
Słusznie,
tak.
Zresztą teraz jest angielski, tak. Mhm. Mamy lifespan, czyli długość życia i ona jest ważna, ale nie najważniejsza. No tak. Mogę żyć 120 lat, z czego ostatnie 20 lat w łóżku. No, niby fajnie, ale nie fajnie.
No tak.
Ale jest też healthspan, czyli takie zdrowe życie. I mogę żyć marne 90 lat, ale na pełnej petardzie, jak mówił ksiądz Kaczkowski. W związku z czym wybieram te 90 lat fantastycznego życia, potem z rok poczekam i pójdę już z uśmiechem na ustach do tego Abrahama na piwo. Więc tak to ma wyglądać. To i temu służy longevity.
Drogie patronki i drodzy patroni, bardzo wam serdecznie dziękuję za każdy wyraz wsparcia w serwisie Patronite. Jak widzicie, bardzo się przydaje. Mam nadzieję, że nowe miejsce, w którym nagrywam rozmowy, będzie też powodowało, że osoby oglądające to będą miały po prostu większą przyjemność wpatrzenia w ten kadr i słuchania rozmów, które tutaj będziemy realizować. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wsparcie. Już wielokrotnie mówiłem o tym, że bardzo dużo dla mnie znaczy, nie tylko w wymiarze finansowym. Natomiast jeżeli ktoś z was miałby ochotę również dołączyć do grona patronów, to link do właśnie tego konta tutaj na Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Serdecznie wam dziękuję. Wracam do mojego pytania.
Jasne.
Te etapy w życiu, powiedziałeś, że to nie chodzi o to, żeby tuż przed emeryturą zacząć dbać o to właśnie.
To też jest dobrze.
Tak.
Ale, lepiej później niż wcale.
Ale tak? Powiedziałeś, że to już 10 lat wcześniej trzeba zrobić, a później, że jednak nie zabierasz nadziei, bo można to nadrobić.
Tak.
To jak to w ogóle poukładać sobie, słuchaj? Ludzie w różnym wieku nas słuchają.
Ale wiesz, że wsadziłeś rękę do studni i grzebiemy, ale tam naprawdę różne ryby będziemy łowić.
No dobra, no.
Więc ponieważ padło hasło, i longevity pojawiło się najpierw w Dolinie Krzemowej, potem w krajach arabskich. Wszyscy mają bardzo dużo pieniędzy, więc zaczęli rozwijać ten koncept. I ten koncept tym się różni od biohackingu, że biohacking jest całkowicie niemedyczny, jak gdyby, znaczy nie naukowy. Mhm. On jest oparty na tym, że im więcej ci włożę, tym lepiej będziesz funkcjonował. Tak teraz to wygląda. Mhm. Jak mam pacjentów, to widzę, co tam się dzieje. Mhm. Longevity jest bardzo naukowe, bardzo medyczne. O, to jest głównie, są badania kliniczne na podstawie, to jest z gerontologii, czyli nauki o starości wyszło. I my możemy teraz z tych badań naukowych zacząć tworzyć pewne badania już dla pacjentów, czyli demokratyzować. I mamy badania genetyczne. Możemy zrobić genetyczne badania. Ważne, dlatego że badania genetyczne są mega ważne, ale pamiętajmy, że geny to jest tak 15, może 20% tego, co z nami się dzieje. Zmienił się całkowicie paradygmat. Jasne. Dawniej było, jakim, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takim umrę. Absolutnie nie.
Czyli nie jesteśmy tak zdeterminowani.
Nie. Są takie geny deterministyczne, kolor oczu, jasne, nie wiem, płeć, włosy, te rzeczy. Natomiast cała reszta, czyli te 15, znaczy te ponad 80% to są geny niedeterministyczne. Gdybyś się urodził z genem cukrzycy i w życiu nie jadł cukru, Będziesz miał cukrzycę, czy nie?
No podejrzewam, że nie.
Raczej nie. Czyli no. masz ponad 80% szans, żeby wpłynąć na te geny i obudzić albo nie. Ale warto widzieć, jakie mam geny. Po to, żeby nie jeść tego cukru, ja mam gen cukrzycy.
Między nami mówiąc, od dawna już nie jem cukru.
Na przykład, bo to jest akurat bardzo fajne. Bardzo dobre postępowanie, o tym też możemy porozmawiać. Na przykład jestem wielkim zwolennikiem robienia tych badań dla młodzieży. Może nie dzieci, ale młodzież. No bo wiesz, jak twoje dziecko reaguje na sytuacje stresowe. Mamy taki gen COMT i tam inne, to możemy o tym porozmawiać.
Jasne.
Wiesz o tym, jakie dziecko ma predyspozycje sportowe. Możesz się dowiedzieć, jakie ma ulubione pokarmy, które będą służyć albo nie.
A to już o takim mapowaniu w ogóle tak, genowym, tak?
Tak. I teraz te badania bardzo potaniały. I w zasadzie nie chodzi o to, jakie badania zrobisz, tylko kto je interpretuje. Bo są laboratoria, które znowu wsadzą ci wszystko i powiedzą, że masz promil, ale niestety ryzyka raka i ty już będziesz, no, ty już jesteś siwy, ale może wyłysiejesz tak jak ja. Co jest absolutną przesadą, więc raczej opieramy się na takich labach, które dobrze to interpretują tak, jak większość badań pokazuje. I naprawdę to są ogromne raporty. Zawsze zalecam, żeby te raporty czytać albo z lekarzem, który się na tym zna, albo z genetykiem, bo można zatracić się w tych badaniach, ale warto. Ja jestem wielkim, swoim młodzieńcom zrobiłem takie badania, bo uważam, że bardzo dużo rzeczy mi się wyprostowało i im także.
Jasne.
Potem są badania epigenetyczne, czyli geny genami, ale zobaczymy, co się tak naprawdę dzieje. No i te badania epigenetyczne.
Epigenetyka jeszcze.
Czyli epigenetyka to jest to, co robimy z naszymi genami. Jasne. Jak to wygląda, tak? Czyli ta niecukrzyca wobec tego, że mam gen cukrzycy, a nie mam cukrzycy, to jest epigenetyka. Więc jak jest, które geny zostały pobudzone, a które zostały uśpione? I są badania epigenetyczne fenomenalne. W ogóle teraz powstało takie jedno badanie, które jest dokładniejsze o 60% nawet w zakresie badań krwi. Przewiduje wszystko. To jest niesamowite. Ale...
Co to za badanie w ogóle?
No jest takie badanie, też powstało w Stanach, bo tam są super laboratoria genetyczne i ci panowie, ci naukowcy tam pracowali w tych tam jakichś laboratoriach i kiedyś ktoś przyszedł, nie tak dawno zresztą, i powiedział, dobra chłopaki, wychodzimy z tych norek, zbieramy, robimy spin-off i tworzymy z tego fantastyczne badanie epigenetyczne. I to badanie też jest mega wiedza, tam z tego wynika, ale znowu podam przykład takiego prezesa, który pan z dużym brzuchem, palący cygara, naprawdę prezes, tak jak widzisz, to prezes. Zrobił sobie w Stanach to badanie, bo zaproponowali mu, to były początki, bo badanie całkiem świeże, no i przyjechał do Polski, rzucił to badanie, mówi, proszę, nigdy w życiu nie zrobię takich badań, bo temu wszystko świeciło na czerwono. No ale jak ma duży brzuch, jak pali cygara, robi rzeczy, to robienie takiego badania to jest proszenie się o problemy. No wiadomo, że tak będzie. Zwykłe badania mu kiepsko wychodzą, to co dopiero grzebać głębiej. Więc znowu warto wiedzieć, kiedy takie badanie zrobić. Do tego dochodzą cała masa badań krwi w tej chwili. Cała masa badań wewnątrzkomórkowych, jak mitochondria, jak metabolizm tych mitochondrii. W ogóle teraz the sky is the limit. Można tak sobie przebadać różne rzeczy, że kiedy włożysz te pieniądze nie w nowy samochód, nie w nowe klocki, no samochód to za dużo powiedziane, ale nowe klocki hamulcowe albo nie wiem, jakiś tam bajer do samochodu, tylko zrobisz sobie takie badania, to one przewidują przyszłość twoją na najbliższe wiele, wiele lat. Także już nie musisz jej powtarzać.
Nie namówiłeś.
Chyba, jest bardzo źle, no to musisz powtórzyć, żeby zobaczyć, czy jest dobrze. Ale generalnie na tyle potem można już zwykłymi badaniami zafiać sprawę, bo wiemy, jaki jest kierunek. Także ta medycyna poszła niewiarygodnie do przodu i tego powinni pacjenci oczekiwać tak naprawdę. Nawet jeżeli mają prywatnie za to zapłacić, to jest to znacznie mniej, niż zapłacisz potem na leki, które będziesz przez kolejne 30 lat brał.
Ale też się z utraty możliwości zarobkowania wynikające z obniżonej sprawności.
Zdecydowanie,
więc sumarycznie to się
zdecydowanie,
to się bardziej
więc naprawdę
opłaca.
Medycyna bardzo się rozwinęła. Jestem zachwycony tym, co się teraz dzieje.
No po tym, co mówisz, to ja też jestem zachwycony. Fajnie, że się spotykamy w tej sprawie. No dobrze, słuchaj. To wróćmy w takim układzie znowu do tego krótszego życia mężczyzn, ale już w Polsce bardziej.
Tak.
No bo to jednak jest trochę inaczej u nas niż na przykład w Skandynawii. No to dlaczego tak jest, że tam 3,5, a tu 7,5 roku? Biologia chyba nie jest aż tak bardzo różna. Zresztą sam powiedziałeś, że determinizm jest na poziomie 15-20%, no więc zostało 80%.
My wiemy, że poprzez jakieś doznania zewnętrzne możemy wpłynąć na nasze wewnętrzne życie. Czyli idę na horror, serce mi tak bije, poce się cały.
Tak.
To jest proste, no tak
jest.
Oczywiste. Ale okazało się, że to działa w obie strony. Jest takie badanie, o którym często wspominam. Było takie badanie przeprowadzone w Kanadzie wśród heteroseksualnych mężczyzn, bo to ważne teraz to dodać. Badanie, które polegało na tym, że gdzieś w Kanadzie jest taki most wiszący na wysokości bardzo jakiejś wysokiej, do tego tam wiatr wieje, bo jest jakiś przesmyk, więc ten most się bardzo buja i to jest jedna z większych atrakcji, już nie trzeba na roller coaster iść. I zrobiono takie badanie, że postawiono na środku tego mostu i na końcu tego mostu przepiękne dziewczyny. Mm-hmm. Piękne, które zresztą mm-hmm. zachowały się w sposób taki interesujący dla tych heteroseksualnych mężczyzn. Mm-hmm. I puszczono mężczyzn przez ten most. I robiono ankietę na początku i na końcu tego mostu. Mm-hmm. I pytanie brzmiało, kiedy ta kobieta najbardziej na ciebie działała? Czy na środku, czy na końcu tego mostu? I jak myślisz? Kiedy...
Na końcu.
No nie, na środku, no, okazuje się. Bardzo. Na środku, kiedy najbardziej bujało, to ci mężczyźni byliby najbardziej zainteresowani tą kobietą. Bardzo ważna informacja. No więc potem dano im tabletkę beta-blokera. To jest taki lek, który hamuje nadmierną czynność serca. Mm-hmm. Oczywiście to jest lek, który podawany jest osobom chorym, ale w mniejszej dawce on faktycznie bardzo uspokaja serce.
Jasne.
I ci sami mężczyźni przychodzili przez ten most. Zgadnij, kiedy ta kobieta im się najbardziej podobała.
Już nie będę zgadywał.
Nigdy.
Nigdy?
Nigdy. Okazuje się, że uspokojenie serca przekłada się tak bardzo na nasze bodźce wzrokowe i całą resztę tego mechanizmu, że mężczyźni przestali być zainteresowani kobietami.
Proszę.
I teraz stąd wniosło, jest taka teoria, że to, co robimy, zależy od tego, jak o tym myślimy.
No tak.
Tak? Czyli mówi się, no, całkiem dobrze o tym pomyślałem, więc pewnie przyłożę się do pracy i coś zrobię. Mhm. To, jak myślimy, zależy od tego, jak czujemy. Czyli czasem nawet się mówi, nie czuję tego, nie? No jak no, nie czuję jasne. Tego, to nie mam za bardzo dobrego myślenia, to i będę sabotował pracę.
Czujemy w sensie, jakie emocje, jakich emocji doświadczamy?
Nie, czy... nie, właśnie nie. Czujemy jest, poniżej czucia są emocje. Tu się właśnie mężczyźni bardzo często mylą, łącząc te czucie z emocją. To jasne. Są dwie różne jasne. Elementy i teraz podniżej są emocje. Mm-hmm. A czym są emocje? Emocje z biologicznego punktu widzenia to jest emotion z angielskiego, czyli energy in motion, energia w ruchu. Jasne. Czyli to jest energia w moich jelitach, ponad 7 metrów jelit, gdzie mieszka 10 razy więcej bakterii niż komórek, które budują moje ciało. Bardzo bogate życie wewnętrzne.
Tworzące, każdy z nas ma.
Tak jest, tworzące potężne impuls biochemiczny.
Jasne.
Układ hormonalny, potężny impuls biochemiczny, układ elektryczny w mózgu i układzie nerwowym. Więc cała ta biochemia naszego organizmu, wszystko, co się zadziewa, cała ta energia wpływa na to, jak myślimy, a przez to, jak działamy.
Jasne.
I teraz, jeżeli mężczyźni polscy, wracam do pytania, długa paralela, nie są zdrowi, mają fatalną dietę, są ciągle zestresowani, a stres oznacza, o tym też możemy osobno porozmawiać, że mój organizm jest nastawiony, żeby przeżyć. To się w ogóle nie zmieniło.
Przetrwać raczej nawet.
Tak. Mhm. Jeżeli mam przetrwać, to gro energii ja skupiam na tym, żeby przetrwać. Mhm. Jeżeli cały czas moje nadnercza chlapią tym kortyzolą, sabotują to wszystko, to naprawdę ma jeden, jedyny cel, przetrwać. To jak on ma się normalnie rozwijać? Jak on normalnie ma myśleć? No to mam mgłę mózgową. Mhm. Jak normalnie mam iść na siłownię? Jak nie mam siły, bo to wszystko idzie w ten kortyzol. Mhm. Więc mężczyźni polscy są bardzo zaniedbani. Biologicznie zaniedbani. Mhm. Jeżeli to się trochę zmienia, ale nadal tak jest, jeżeli my nadal marzymy o tym, że pójść na emeryturę, a wiemy o tym, że do 5 lat po emeryturze najwięcej mężczyzn umiera, to jaki jest mindset tych mężczyzn? Mhm. Jak on o siebie nie dba, bo pójdzie do lekarza, dostanie złotą tabletkę na nadciśnienie, cukrzycę, hipercholesterolemię i dostaje taki stak leków, o których już nikt nie panuje.
W tym momencie.
Tak jest, co więcej, drugi taki sobie kupi suplementu, bo są tanie, a na pewno działają. Nikt na tym nie panuje. I to jest mindset Polaka. W Szwecji jest inaczej.
Jasne.
W Szwecji on naprawdę dba o siebie. On idzie do zieleni, on relaksuje się. Wiem, bo mam kolegę, który jest tam neurologiem, mówi, chłopie, to są inni ludzie. Mm-hmm. Mindset.
Mm-hmm. Mindset, czyli sposób postrzegania siebie i rzeczywistości. Dlaczego polscy mężczyźni są właśnie zaniedbani biologicznie? Skąd to się właściwie wzięło? Jaka jest geneza tego?
To pytanie bardziej byłoby do ciebie, niż do mnie.
Mam swoje pomysły i chętnie ci podpowiem, co myślę.
Myślę, że jak patrzymy sobie i na scenę medyczną, ale na scenę polityczną i na wiele wydarzeń, które się dzieją w Polsce, to musimy powiedzieć, że my mentalność mamy gdzieś jakoś bardzo głęboko w historii.
Nawet bym ją mógł chyba nazwać folwarczną w dużej mierze.
Znaczy w połowie społeczeństwa na pewno tak.
No tak.
Jeżeli historia pokazuje, że na terenie Polski było 64 wojny były, czyli ten naród naprawdę bardzo cierpiał.
Tak.
Jeżeli kolejne pokolenia wyjeżdżały albo zostały mordowane, szczególnie w zakresie tej inteligencji tak zwanej, czyli te wszystkie emigracje, jeżeli zobaczymy, że chłop polski to był naprawdę pańszczyzna 12 dni w tygodniu, to 12 dni, czyli on i jego rodzina pracowali na pańszczyznę, czyli w ogóle nie było żadnej możliwości, czyli to były nasze kolonie karne,
tak.
A nie wyjeżdżanie gdzieś tam za granicę w Afrykę. My mieliśmy to wszystko na wschodzie. Mhm. To połowę społeczeństwa tak myśli. Mhm. Ja myślę, że trzeba jeszcze paru pokoleń, żeby to zmienić. Albo jakieś zmiany systemowe, które być może zmienią mindset, bo no niestety uważam, że jeżeli nie będzie zmian systemowych, a się nie zapowiada, to nic lepiej nie będzie. Czyli... A zmiany systemowe mogą być na przykład takie, że jeżeli płacisz składkę zdrowotną, ale dbasz o siebie, to ta składka jest niższa. No element pieniądza, międzynarodowy język mamony zawsze przekonuje ludzi. Więc jeżeli ja chodzę na siłownię, dobrze się odżywiam, nie chodzę do lekarza, to moja składka powinna być niższa. Jeżeli ja sukcesywnie chodzę i mam coraz gorsze naciśnienie, kolejne choroby, to moja składka powinna być taka sama, być może nawet troszkę wyższa. No i tak. Wtedy jest równość społeczna. Korzystasz, lubisz korzystać ze szpitali i lekarzy? Proszę bardzo.
Mówisz trochę tak jak ofercie hotelowej w tym momencie.
Ale tak jest, tak? Jasne. To jest twoja świadomość. Ci ludzie, popatrz, żyjemy w czasach, kiedy nigdy w życiu nie było dostępu do takiej wiedzy.
Powiem ci, że ten dostęp do tej wiedzy jest, tylko wiedza na temat tego, że ta wiedza jest i jest dostępna, jest niewielka.
Dobrze, tylko jeżeli masz dostęp do tej wiedzy, to stoi w sprzeczności z tym, co pokazują najnowsze informacje, że Polacy coraz bardziej chorują. Wiesz, to jak gdyby jest ten opór materii. No to jeżeli nie chcesz tego dowiedzieć się, bo nie musisz kupować, to wszystko w zasięgu ręki, to rozumiesz, że ten wywiad też będzie za darmo. Jeżeli nie chcesz tego kupić, no to musisz sobie kupić zdrowie, no krótko. No.
Wiesz co, byłem kiedyś świadkiem takiej rozmowy, nomen omen byłem w szpitalu z moim synem, wtedy opiekowałem się nim i na chwilę żona mnie jakby zwolniła z funkcji opiekuna po to, żebym wyszedł do restauracji pobliskiej i wreszcie zjadł jakiś normalny obiad. I siłą rzeczy, ponieważ odległość nie była zbyt długa, zbyt duża, to podsłuchiwałem rozmowę, która toczyła się między kobietą i mężczyzną. Mężczyzna miał gdzieś 40 parę lat, kobieta ciut młodsza. I to nic nie wyglądało tak, oglądać pewnie Dzień Świra. Jest tam taka scena, kiedy na plaży kobieta, tam pięścią, wiesz, ten piasek. No to bardzo podobny był case pod tytułem takim, że ten mężczyzna jadł zupę, wiesz, on tam w swoim tempie jadł tą zupę, ona do niego mówi, słuchaj, idź się przebadaj, wiesz, to i powinieneś się przebadać, nie? On je zupę dalej. Ona robi wdech, cisza, ale wiesz, powinieneś iść zobacz, tamten nie poszedł i dostał zawału i tak 3-4 razy w końcu on tą zupę zjadł, podniósł głowę i mówi, słuchaj, wiesz co, ja nie będę chodził na żadne badania, bo sobie żadnej choroby na siłę szukał nie będę.
Tak.
I to jest, myślę, taki mindset, który jest nie bardzo powszechny.
Nie daj Boże, na pewno coś mi znajdą.
No, ale to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, patrzymy na to w takich kategoriach no, unikania praktycznie kontaktu z samym sobą i tym, co się we mnie dzieje. Wiesz, powiem ci tak uczciwie, że poza tym tematem związanym z medycyną, o którym ty mówisz i tak dalej, to moje doświadczenia pracy z mężczyznami pokazują, że cała masa mężczyzn właściwie w ogóle nic o sobie nie wie. I to nie tylko na poziomie takim, czy jaki mają poziom testosteronu. To w ogóle też opowieści, wiele mógłbym takich przekazać, kiedy przychodzili do mnie pacjenci na terapię z autodiagnozą depresji. No ale po, wiesz, wywiadzie klinicznym słyszysz, że styl życia to raczej i wiek oczywiście, masa ciała, no to depresja być może, ale taka trochę wynikająca z braku czegoś, o czym jest twoja książka. I pytam, a kiedy pan badał sobie testosteron? Nigdy. No i to jest, wiesz, 40-50-latek, który przychodzi leczyć depresję. Kiedy go wysyłałem na badania, najczęściej co się okazywało? No, że ten testosteron to szoruje pod nie zupełnie, no i cały styl życia i tak dalej. Myślę, że to nawet systemowe rozwiązania, o których ty mówisz, to jest jedno, ale też edukacja w młodym wieku jest super ważna. Edukacja zdrowotna, teraz nie referuję do przedmiotu, który tak się nazywa, tylko wiesz, ja mam dzieciaki w wieku szkolnym, ja się przyglądam, czego oni się uczą. I to jest bardzo fajnie wiedzieć, jak nazywało się zgromadzenie, wiesz, mężczyzn, którzy podejmowali decyzje polityczne w starożytnej Sparcie. Wydaje mi się, że super. Tylko, że to się kompletnie nie przekłada na dzisiejsze życie. A przyglądam się temu, czego oni realnie uczą się o życiu i to nie wygląda dobrze. A już szczególnie chłopcy, muszę ci powiedzieć.
Ja muszę powiedzieć, że ja też mam dzieci w wieku szkolnym już i studenckim i jak też patrzę sobie, czym się te dzieci zajmują w szkołach, to jakbym miał, to bym się włos jeżył na głowie. Bo jeżeli na przykład...
No ja mam właśnie, moja, się trochę jeżę.
Moja córka uczy się chyba w 7 klasie podstawówki, jaki jest typ gleb, nie wiem, w Mozambiku.
Nie, no super.
No naprawdę, no ja nie wiem, czy w Mozambiku wiedzą, jakie oni mają, tak, jakie w Mozambiku, nie wiem, czy oni wiedzą, jakie mają gleby, ale nasze dzieci mają to umieć w dobie, nie dość, że internetu, który daje wszystko, ale jednocześnie zagrożeniem i warto nauczyć dzieci, jak z tego korzystać i w dobie sztucznej inteligencji, która daje jeszcze więcej. I też nauczyć dzieci, jakie są plusy, jakie są minusy, jakie zagrożenia. Bo już widzimy, że korzystanie przewlekłe już tak krótko ze sztucznej inteligencji wypłaszcza korę czołową, czyli robimy się głupsi.
Jasne.
To, co do tej pory wymagało nas jakiegoś wysiłku, teraz jest bezwysiłkowe. Więc spodziewamy się, że będzie jeszcze tylko gorzej. Więc to jest na pewno. Natomiast ja muszę powiedzieć, że znowu będę trochę bardziej optymistyczny.
Okej. Okay.
Bo pojawi się takie pokolenie, które nazywa się Fidżitalowe.
Fidżitalowe.
Tak, Fidżitalowe, czyli pokolenie, które zaczyna korzystać z tych wszystkich urządzeń zbierających dane biometryczne. No, na przykład takie obrączki, które zbierają te wszystkie informacje, zegarki, opaski, cokolwiek. I oczywiście nie są to urządzenia medyczne, powiedzmy no tak. sobie szczerze, ale one pokazują pewne trendy. I teraz, jeżeli umiemy korzystać z tych urządzeń, bo znowu boimy się uzależnienia, jak ja używam takiego tutaj ringu, jeżeli ja źle śpię, to ja nie muszę zaglądać w telefon, czy ja źle spałem, bo ja to wiem. Są ludzie, którzy się od tego uzależniają, to też nie jest dobre.
Tak.
Natomiast jeżeli umiem korzystać z tych rzeczy, to naprawdę zaczynam rozumieć, gdzie jest mój core, gdzie jest takie moje zdrowe miejsce. Czyli mniej więcej, o które powinienem się położyć spać. Ile powinienem spać, tak? Jak powinienem trenować? Kiedy jestem przetrenowany, kiedy nie? Uczę się siebie i oczywiście ja wszystkim, bo ja dążę z moimi pacjentami, żeby zrozumieć ten core tego człowieka, trochę głębiej niż tylko na podstawie takich urządzeń. I ja mówię im wszystkim, kochani, jak wy na koniec swojego życia położycie się w trumience i powiecie, Jarema mi kazał zdrowo żyć, ja nic nie przeżyłem, to ja sobie sam bym w głowę strzelił.
Tak.
Jak znasz swój core, to bardzo często wychodź z niego, bo życie jest życiem, masz się cieszyć. Ale jak wychodzisz, to robisz to świadomie, tak jak świadomie wiesz, jak wróci do tego koru. I wtedy twoje życie jest bardzo takie, no myślę, że w jakichś ryzach wyobraźni.
Treściwe jednocześnie jest, prawda? Dokładnie nie tylko takie sterylne.
Absolutnie nie jest to ortoreksja, czyli jedzenie takie, czy jakieś tam inne rzeczy, czy zażynanie się na siłowni, można znaleźć swój złoty środek. I coraz więcej ludzi do mnie przychodzi właśnie z takimi potrzebami. I to nie są małe liczby.
Czy to są ludzie o jakimś, widzisz jakąś nadreprezentację wieku tych mężczyzn, czy nie?
35 plus.
Raczej to.
Tak, i w ogóle muszę powiedzieć, że widzę taką różnicę, bo ja też pracuję z młodszymi. Widzę taką różnicę, wszelkie dane na niebie i ziemi pokazują, że mężczyźni od, bo są badania dekadę do dekady i w Stanach Zjednoczonych zaczęły się takie badania, które pokazują, że co dekadę mężczyźni rodzą się wyjściowo z coraz niższym poziomem testosteronu. Nie wiem, jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Bardzo prawdopodobne, że to powiedzenie za błędy ich rodziców, ojców, odpowiedzą ich dzieci. Mężczyzna, który jest nieprzygotowany do zapłodnienia, kobieta z chorobami, z nadwagą albo otyłością, a szczególnie w ciąży, rodzi słabsze potomstwo męskie, bo mówimy teraz o mężczyznach. Więc rodzimy się coraz niższym poziomem testosteronu i teraz mamy taką sytuację, to są badania na wielu tysiącach mężczyzn, że mężczyźni obecni 70-letni średnio mają taki sam poziom testosteronu jak obecni 20-latkowie.
No tak. Też takie badania widziałem właśnie.
Tak, więc jeżeli...
Przerażające.
Przerażające. Więc jeżeli mamy 20-latków, którzy już mają niski poziom testosteronu, to jak biologicznie oni mają funkcjonować? Jak na umyśle mają funkcjonować?
No dobrze, ale okej. Okay. To powiedzmy, że są jakieś czynniki zewnętrzne, nie? Mikroplastik, dieta, zakażenie środowiska, czy
no
też
mikroplastik
właśnie...
to zaczęło się bardziej, te pestycyzery, czyli te wszystkie pestycydy, tam substancje chemiczne. Tak.
Ale też sposób przeżywania życia, o czym sam powiedziałeś, to też ma duży wpływ, dlatego że wiesz, te młode pokolenia paradoksalnie wykazują relatywnie no, dużo niższy poziom odporności psychicznej niż pokolenia osób trochę starszych. I to też ma wpływ również na produkcję testosteronu, no bo jeżeli jesteś w dużym poziomie stresu, ty to wiesz lepiej ode mnie, no to produkujesz kortyzol, który jest antagonistą testosteronu i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem cię zapytać, czy widzisz w takim układzie jakieś rozwiązanie poza samą suplementacją testosteronu, bo też zostałem z tą świeczką, która pali się z obu stron, które moglibyśmy pokazać mężczyznom trochę na poziomie tej edukacji zdrowotnej w tym naszym programie, co warto rzeczywiście robić. No okej, zrobić badania fajnie, te genetyczne zrobiłem, ale jak żyć, panie doktorze, jak
żyć? Do genów to jeszcze to daleko, natomiast jeżeli robimy badania i do mnie przychodzą, ja byłem niedawno u pani doktor, cudownej zresztą pierwszego kontaktu. Potrzebowałem jakichś skierowań, mówię, pójdę do systemu i badania, które mogłem...
Czy byłeś jako pacjent?
Tak.
Proszę.
Po wielu latach poszedłem jako pacjent, dziwnie się czuję po tamtej stronie biurka. Pani doktor była bardzo urocza, ale dała mi to wszystko, co mogła dać, czyli nic.
To
badania
znaczy...
były wyrwane z kontekstu, pojedyncze i naprawdę marne. I muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś opiera się tylko na takich badaniach, to tak jak mówi się, zrobiłem morfologię i jest okej. Okay. No ale to tak jakbyś poszedł na przegląd samochodu, już dawałem taki przykład, wjechał swoim super Mercedesem, Porsche, cokolwiek, bo tak czujemy swoje ciała, przecież tak postrzegamy, jako super jakiś tam bryka i wchodzisz na taki przegląd i ten pan od przeglądu podchodzi, tak kopnie dwa razy w oponkę, mówi, a okej. Okay. To jest ta morfologia w tej chwili.
Okej.
Okay. Naprawdę, to jest ten poziom.
Poponkę.
Naprawdę, to jest kopnięcie poponkę. To jest ten poziom. Trzeba robić znacznie więcej badań. Taki pakiet dobry badań prywatnie kosztuje około 800 zł. No nie jest to tanio, wiem. Ale
no
jeżeli
tak,
zrobisz
ale
to badanie
to robisz.
Raz w roku, raz na dwa lata, to naprawdę dasz radę odłożyć te 80 zł, czy tam 60 miesięcznie, żeby zrobić takie badanie. Więc to jest taki minimalny pakiet, który już jak zobaczymy, to powiemy, dobrze, wiemy, w którą stronę grzebać. Gdzie jest lepiej, a gdzie gorzej. Ponieważ chcemy żyć, bo każdy deklaruje, że chce żyć długo. Ja nie znam osoby, które powie, odchodzę na emeryturę i umieram. Taki mam plan.
Ja znam takich, którzy deklarują, że nie chcą żyć długo, ale to z zupełnie innych powodów.
No tak, no ale jeżeli ktoś, nie spotkałeś człowieka, który mówi, odchodzę na emeryturę i umieram.
Nie, nie, nie.
No właśnie.
Nie, właściwie to dopiero jak odejdę, to zacznę żyć, tak mówią częściej.
Tak, no więc jeżeli chcę zacząć żyć i dłużej żyć, to ja muszę zadbać o to, żeby to życie było ciekawe i fajne. Jest takie piękne powiedzenie, że człowiek zdrowy ma 100 życzeń, a chory tylko jedno. No to miej to 100 życzeń, ale to są proste ruchy, tak?
Jasne.
I teraz wiemy o tym, że my możemy wpłynąć w 80 paru procentach na to, co się z nami dzieje. No to proste rzeczy, które dają rewelacyjny wynik. Ta jakość snu, masakra.
Słuchaj,
naprawdę źle.
Możemy się na sekundkę tutaj zatrzymać? Ostatnio z mężczyznami sporo czasu spędzam nad rozmowami dotyczącymi takiej separacji od świata kobiet. Miejsca, w którym mogą rzeczywiście przejść coś, co można nazwać w dużym uproszczeniu procesem inicjacyjnym. Od 5 lat w Maskulinum prowadzimy obozy Agoge. To jest właśnie taka forma funkcjonowania mężczyzn w naturze przez 7 dni, kiedy przyglądamy się sobie różnym aspektom swojego męskiego funkcjonowania, zwracając uwagę na to, co w każdym z nas mieszka, ale też funkcjonując w relacjach z innymi mężczyznami. Zostało nam już relatywnie niewiele miejsc na edycje jesienne, czyli wrześniowe. Jeżeli czujesz, że to może być interesujące dla ciebie, serdecznie zapraszam cię do tego, żebyś zapoznał się z tą właśnie ofertą. Bo to jest, wiesz, rzeczywiście taki problem, który po pierwsze dopiero od pewnego czasu zaczyna być głośno nazywany, no bo sen był do tej pory jednym z najchętniej, wiesz, deprymowanych naszych potrzeb.
Tak.
A okazuje się, że to jest no właśnie jedna z fundamentalnych w ogóle, nie wiem jak to nazwać, nawet tabletek długowieczności, może w ten sposób to powiem. Ale z jakiego powodu mamy kłopot ze spaniem? I jeszcze ważniejsze dla mnie przynajmniej pytanie, jak możemy wpłynąć na to, żeby ten sen był zdecydowanie lepszy, wiesz. Są suplementy typu GABA czy coś takiego. Natomiast no, idę tym tropem, wiesz, quick winsów, które wiele osób ma w głowie. Natomiast rzeczywiście jak zadbać o to, żeby ten sen był po pierwsze snem regenerującym, bo niekoniecznie chyba o długość tutaj chodzi.
O długość chodzi w czym innym, powiemy jako mężczyźni. Natomiast jeżeli chodzi o sen, chodzi faktycznie o jakość. I teraz po pierwsze faktycznie jest tak, że to był najbardziej taki pomijalny element naszego życia. Tymczasem jedną trzecią życia spędzamy w totalnym niewiedzy, co się dzieje na zewnątrz. Czyli nie boimy się drapieżników, nie rozmnażamy się, nie zbieramy jedzenia i nie łowimy i nie polujemy. To znaczy, że to jest naprawdę bardzo ważny element.
Jest coś na rzeczy.
Tak,
statystyka się broni tutaj.
Zdecydowanie tak. I to cały czas trwa. Więc wiemy o tym, że zresztą wszelkie powiedzenia typu nie zasypiaj gruszek popiele, albo dziecko ci podjadzie. Zastanawiam się, jakie dziecko mi podrzucą, jak ja jestem małym dzieckiem i jak nie śpi, bo ci dziecko podrzucą. No,
tego nie słyszałem, ale ciekawe.
No, no. Tysiąc rzeczy takich jest, takich powiedzeń, które dyskryminują sen.
Tak,
tymczasem sen jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że sen, mając swoje fazy, jest polifazowością, on powinien być polifazowy i w każdej części tego snu, tak, wielofazowy, w każdej części tego snu dzieją się inne rzeczy. Czyli jest część snu, w którym regenerujemy mózg i to jest bardzo ważne dla mózgu, że poukładał sobie te wszystkie rzeczy, które zobaczył w ciągu dnia, bo my znacznie więcej widzimy i percepujemy, niż nam się wydaje. Jest część snu głębokiego, kiedy regenerujemy ciało i to jest też bardzo ważne, bo we śnie rosną nam mięśnie, panowie, we śnie nam rosną mięśnie.
Niesamowite.
Tak, we śnie wydzielamy testosteron, szczególnie w godzinach porannych. I to jest taki jednorazowy bolus, który jest raz wystrzelony.
Łatwo to poznać zresztą rano.
Tak, zaraz o tym powiem. A potem jego poziom opada, więc jak nie przespałem nocy, nie mam tego bolusa, no to potem już jestem jak flanelka. We śnie wydzielamy kortyzol, który jest nie tak, jak nam postrzegam, bo to kortyzol jest mega ważny. Dzięki kortyzolowi teraz siedzimy. Nasi przodkowie uciekli przed tym sławnym lwem, przeżyli, zapłodnili i teraz my sobie tutaj rozmawiamy. Kortyzol wydzielany jest mniej więcej na godzinę przed wstaniem. Kortyzol przygotowuje nas do dnia. Czyli jak ja całą noc spałem, nie mam pojęcia, co się dzieje, jestem jak dziecko, rano wstaję i dzięki kortyzolowi wstaję, jest już taki przygotowany, nie wiem, tutaj lew, żona, nie wiem, co się dzieje.
Jestem
tak,
po prostu.
Już jestem przygotowany do jakichś tam działań.
Jasne.
Bez tego kortyzolu jest masakra. I bardzo często mówi się o tym, że mężczyźni mają za wysoki kortyzol, ale to nawet nie jest najgorsze, że mają za wysoki kortyzol. Tylko przychodzi taki moment, kiedy nadnercza mówią, stary, no cały czas produkujemy na 200% normy, nie tak się umawialiśmy, ciach, wyłączają się.
Jasne.
Jak się wyłączają, to nagle ja nie mam tego kortyzolu. I teraz to też nie jest do końca prawda, bo ja nie mam, po czym nagle nadnercza mają pomysł i strzelą kortyzolem. Więc ja nie mam, potem mam za dużo, mam za dużo i to rozwala system.
Jasne.
To gorsze są te stany tak zwanego wypalenia, nie ma tego pojęcia, ale można powiedzieć, że pewne objawy świadczą o tym, że te nadnercza już są naprawdę bardzo przemęczone. Mhm. Więc nie mamy tego snu, który nas przygotowuje do dnia, a potem zbiera wszystkie informacje z tego dnia, żeby przerobić je w nocy. To jak można pominąć sen?
No tak.
I teraz jak można poprawić sen? Bardzo prosto. Są aplikacje w telefonie za darmo, panowie, które nasłuchują snu.
Tak, są takie.
I już ta aplikacja wystarczy, po pierwsze po to, żeby nasłuchiwać sen i zobaczyć z grubsza, to nie jest urządzenie medyczne, ale wystarczy, żeby pokazać, jaki twój sen był, jak długo trwał.
Mhm.
Pewien taki pattern, czyli taki...
Wzór.
Wzór, tak. Mhm. Wzór, za dużo tego angielskiego w medycynie.
No worries, sorry.
Tak.
Chciałem powiedzieć, przepraszam.
Był taki, pokazuje twój wzór snu, kiedy jednak powinieneś zasnąć.
Jasne.
Co więcej, tam są budziki nastawione na to, że cię obudzą w momencie, kiedy masz ten lekki sen.
Mhm.
Czyli już nie wyrywa cię ze środka, tam gdzieś z dna studni.
Sprawdzę od razu mój sen dzisiejszy, kiedy się wyrwałem, no ale o choroba. W fazie REM dosłownie wyskoczyłem.
Tak, nie, ja na przykład nie lubię spać w zegarku, w związku z czym kładę sobie taką aplikację w telefonie obok łóżka, dobry metr od łóżka i nawet wtedy budzi mnie ten budzik, kiedy powinien mnie obudzić.
Jasne.
Więc można to załatwić? Można. Już się dowiaduję, jaki jest mój wzór snu, kiedy powinienem pójść spać. Mogę wziąć to pod uwagę, nie muszę, ale jest to fajna informacja za darmo. Potem wchodzą różne rodzaje suplementy. No pamiętajmy o tym, że jeżeli sięgamy po coś z zewnątrz, to niejako się uzależniamy od
tak
tego.
Jest.
Nie jesteśmy jak Benjamin Button coraz młodsi i będzie nam wszystko mijało, tylko będzie narastać. Więc organizm, który starzeje się, będzie potrzebował więcej stymulantów. Jak ja mam 30 lat i biorę dużo stymulantów, to ja sobie nie wyobrażam, co będę brał, jak będę miał 40 lat, bo już chyba silniejszych nie ma. No więc wtedy będę gorzej się czuł, bo ono jest to samo. Tak się dzieje na przykład z testosteronem.
Mhm.
I tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw robimy to, co możemy, a potem sięgamy po to, co jest tam dostępne.
Jeszcze a propos tej długości, bo powiedziałeś tutaj metaforycznie, że długość jest dla mężczyzny ważna na ogół w innym obszarze życia. To jak to właściwie jest? Bo gdzie nie czytam, 7-8 godzin, jak nie śpisz tyle, to właściwie jesteś już ćwierć kaleką i nastaw się na coś, co może być dla ciebie bardzo ryzykowne. To rzeczywiście chodzi o te 7-8 godzin?
Nie, to też jest w książce bardzo dokładnie wytłumaczone.
Ja śpię 6,5 i na ogół się wysypią.
Tak, jest w ogóle fajnie takie porównanie, dlatego że znowu wydaje się, że to sięga jakichś prehistorycznych czasów, że jak było plemię, to oni wszyscy naraz nie kładli się spać i tam przychodziły zwierzęta i sobie spokojnie jadły, tylko któryś z nich musiał czuwać.
Tak.
I są różne typy snu związane ze zwierzętami. Jest niedźwiedź, jest delfin, jest wilk. Można sobie poczytać w książce, co bardzo dokładnie opisane. I teraz patrzmy, jaki jest nasz typ snu. Bo jeżeli ktoś mi mówi, śpi od godziny 10, bo każda według chińskiej medycyny, tradycyjnej chińskiej medycyny, każda godzina przed godziną 12 to jest jak 2 godziny.
Tak, słyszałem.
Tak, i jak się położą 10, to do 12 już 4 godziny spałeś.
Ja chodzę spać o 10:30.
Tak. Tymczasem możesz być tym typem, który zasypia o 1 w nocy.
Byłem kiedyś.
Tak, znaczy, ale nie, twój styl jest taki, rozumiem, jest. Wewnętrzny, tak?
Jest.
I teraz taki masz chronotyp, w związku z czym, jeżeli starasz się spać o tej 10, to będzie masakra.
Aha.
To będziesz się męczył. I wtedy łóżko nie jest dla ciebie, nie łączy się z tym, że masz przyjemnie wypocząć, tylko z tym, że leżysz tam godzinę, dwie i się przewrócasz z boku na bok. I bardzo prostym sposobem jest położenie się do łóżka wtedy, kiedy faktycznie jesteś śpiący. Nie chce ci spać? To chodzisz po kuchni, zmywasz naczynia, czytasz bardzo nudną książkę, oglądasz coś, nie wiem, obrady Sejmu, co tam sobie lubisz. I jak już naprawdę jesteś padnięty...
Obrady Sejmu mogą cię uśpić rzeczywiście, albo spowodować, że już w ogóle nie zaśniesz.
Albo tak, no co kto lubi, tak? Więc jak już bardzo jesteś zmęczony, to kładziesz się spać. I wtedy odzyskujesz ten kontrakt ze swoim łóżkiem, że ono służy do wypoczynku.
No dobrze. Już zostawmy tutaj, wiesz, zabawę z mediami, z ekranami, niebieskim światłem i tak dalej, bo o tym też się dużo mówi. Ponieważ niestety mamy relatywnie niewiele czasu na dzisiejszą rozmowę, a tematy są super. Sen to jeden element, a jakie jeszcze inne mężczyźni elementy swojego życia, aspekty swojego życia dobrze, żeby wzięli pod uwagę, chcąc zadbać o to longevity to właśnie?
Tak, druga rzecz bardzo prosta, to jest aktywność fizyczna. Mm-hmm. My jesteśmy stworzeni do aktywności fizycznej. Mm-hmm. Facet, który nie rusza się, umiera. Mm-hmm. Myśmy nigdy nie siedzieli. Tak, nigdy nie siedzieliśmy tak dużo, przy mm-hmm. okazji nie jedliśmy tak dużo, ale nie siedzieliśmy tak dużo w takiej pozycji totalnie niezdrowej. Mm-hmm. Więc jeżeli mężczyzna się nie rusza, to naturalnie wpada we wszystkie możliwe choroby tego świata. Mm-hmm. Oczywiście wiemy,
to szczególnie dotyczy mężczyzn, czy w ogóle ludzi?
W ogóle ludzi, ale głównie mężczyzn.
Jasne.
Dlatego, dlaczego? Że praca na mięśniach, szczególnie dużych grupach mięśniowych, podwyższa nam poziom testosteronu naturalnie.
Jasne.
Zmęczenie powoduje, że jest lepszy sen. Mhm. Lepiej funkcjonujemy, większa masa mięśniowa to mocniejsze kości. Większa masa mięśniowa to insulinowrażliwość, więc lepsze wykorzystanie tych nośników energetycznych w postaci glukozy, ale także cholesterolu i całej reszty tłuszcz, więc triglicerydów, więc ten ruch jest dla nas absolutnie konieczny. I teraz jak widzisz gości, którzy mówią, w zasadzie nie ćwiczę, a co znaczy w zasadzie? No, raz w tygodniu idę do kiosku albo coś tam zrobię. No, to nie. To tak naprawdę ten człowiek faktycznie w tym foteliku umiera, ten facet. Aktywność fizyczna to jedno, ale odżywianie.
Sekundę jeszcze przy tej aktywności, bo tu wiesz, znowu nam wjeżdża taka myśl pod tytułem karnet na siłownię, wiesz, 2 godziny pakowania albo bieganie półmaratonu. Spróbujmy to trochę rozkodować, tak żeby to było, wiesz, dostępne dla praktycznie każdego, no powiem, zdrowego mężczyzny w tym sensie, że nie mającego jakichś dysfunkcji uniemożliwiających mu ruch, no bo też tacy się zdarzają. To właściwie na czym polega ta aktywność fizyczna?
Wyobraź sobie, że masz piękny, zabytkowy samochód.
Mam taki motocykl.
Zabytkowy, naprawdę taki.
No
taki
dobra, no 36 lat ma, wiesz.
Tak, to może taki nie... fajniutki, wycacany, no. Taki włożyłeś w niego bardzo dużo pieniędzy,
no,
tak?
No tak trochę jest.
I tak nie używasz go, po czym raz w tygodniu siadasz i prujesz 250 na godzinę pod górę, robisz różne rzeczy, te fajne, potem znowu go nie używasz, nie robisz z nim nic, nie dbasz o niego, po czym znowu raz w tygodniu wsiadasz i prujesz pod tą górę, nie jeździsz tam w jakieś błota i tak dalej, potem nic nie robisz. Tak wygląda ćwiczenie na siłowni dla większości ludzi.
No tak.
Czyli on się zrywa, bo mu się przypomniało, bo miał akurat chwilę, albo nie wiem, bo zapomniał, że poszedł na siłownię, to już jak wszedł, to musiał coś zrobić.
Albo nowy rok był.
I nagle rzuca się na te ciężary. Fatalna postawa. Zero myślenia o tym wszystkim, ale pakuje, po czym umiera. To w ogóle nie o to chodzi. I są badania twarde zrobione, że jak porównuje się ludzi, którzy robią nieduże wysiłki fizyczne, ale regularnie w ciągu tygodnia. Chodzę częściej do kawiarki, sobie biorę kawę.
Czyli mówisz o zwykłej spontanicznej aktywności fizycznej.
Zrobię sobie spacer po jedzeniu 5 minut. 5 minut wystarczy po obiedzie, żeby spalić większość, znaczy nie było pików insuliny, to jest bardzo niedobre.
Jasne.
Jakiś tam może zrobię przysiad w toalecie albo coś tam innego. Versus ci, którzy chodzili regularnie 2 razy w tygodniu na siłownię, to większe korzyści zdrowotne mieli ci pierwsi.
Jasne.
Więc tu nie chodzi o rocket science, o karnę na siłownię, bo mieszkam gdzieś daleko, siłowni nie mam. Nie.
Chodzi o to, używanie własnego ciała po prostu.
Poszedł na spacer, zrobił kilka pompek, kilka przysiadów, proste rzeczy, nie wiem, jakieś skrętoskłony, cokolwiek.
I tyle. Jasne. No dobra. Dieta.
Albo jak Japończyk, zawsze siadaj na podłodze.
No tak.
Bardzo fajny sposób.
Warsztaty prowadzimy na podłodze.
Tak. I teraz spróbuj siedzieć w domu na podłodze i jak musisz wstać, musisz usiąść. Świat i ludzie. A najlepsze są pompki. Tylko uwaga, na mięśniu płaszczkowatym to jest mięsień, który buduje łydkę.
A, wiem o czym mówisz, tak.
Tak. I teraz robi się takie wznosy na stopach.
To specjalnie, w ogóle niebywały mięsień.
Dokładnie tak. On jest w ogóle odwrotnym mięśniem. I teraz on jest przyzwyczajony do bardzo długiego chodzenia. Możemy naprawdę długo chodzić. Jesteśmy chodziarzami i trochę biegaczami. W związku z czym, jeżeli robisz odwrotny ruch tego mięśnia, to bardzo szybko spalasz nadmiarne glukozy i powoduje, że nie ma tych spajków insuliny. Więc robi się to bardzo prosto, czyli stojąc na palcach, stajesz na palcach i swobodnie opadasz. Stajesz na palcach, swobodnie opadasz. Minuta dziennie, kochani, a szczególnie po jedzeniu. No, szczególnie po jedzeniu, zapewniam was, insulina będzie niższa.
Słuchaj, powiedziałeś chodziarzami, trochę biegaczami. To też mam taką zagadkę w głowie i wielu mężczyzn. Tak samo to chodzenie to się wydaje takie, wiesz, geriatryczne, no nie? Widziałeś kiedyś ludzi, którzy chodzą w Nordic Walking? No, po pierwsze kiki im przeszkadzają najczęściej, bo
zwykle
to jest ciągnięcie tych kików.
Ślad, taki podwójny, długi ślad za nimi. Tam.
Nie? A po drugie, no to patrzysz i to są, wiesz, no... biegania, jeszcze półmaratonu, no to wiesz, to cały świat widzi,
nie,
że jesteś w kondycji.
Masz rację.
No to jak to jest tak naprawdę? Z tego zdrowotnego punktu widzenia.
Nie wiem, czy ty pewnie wiesz, ale wiele osób nie wie, naprawdę nie wie, że jest 5 stref obciążenia treningowego pod kątem tętna.
Jest.
Pierwsze tętno mamy teraz, spoczynkowe.
Prawdopodobnie, wiesz?
Może troszkę się zdenerwować,
bo mówię... Stresik właśnie
tak,
wjechał,
no ale no. Generalnie jest to pierwszy poziom ten. Tak?
99 mam, to chyba już nie jest.
Troszkę
pierwszy.
Wchodzisz w drugie, no tak. Drugi poziom. Piąta strefa tętna to jest tętno maksymalne, czyli umierasz.
Aha.
Tak? 60% maksymalnego tętna. Na ten temat są wzory w internecie, można bez problemu sobie to wyliczyć, tak, na podstawie wieku, wagi, płci. Mhm. 60% do 70% to jest strefa druga, czyli taki spacer z lekką zadyszką.
Mhm.
I teraz wyobraźmy sobie, jak to działa. Podstawowym nośnikiem naszej energii jest jednak glukoza.
No tak.
Bardzo szybka energia, dlatego mówi się zjedz batona we wszystkich reklamach. To jest najgorsza zbrodnia świata, powinno to być wyeliminowane, mhm, bo baton podnosi ci energię na chwilę, a potem ma spadki jeszcze większe. No to tak musisz znowu już tego batona i firma zarabia kolejne krocie, a ty jesteś coraz bardziej chory. Natomiast nam nie zależy na tym, żeby wszedł na glukozę. Dobry, ja zawsze to pacjentom mówię, dobrze wybiegany biegacz długodystansowy, zaczyna biec, oczywiście od glikogenu, ale to pomijmy, paląc tłuszcz, mhm, i kończy linię mety w maratonie, głównie paląc tłuszcz. Mhm. Im wcześniej sięgnie po węglowodany, tym wcześniej zakwasi organizm, będzie miał skurcze, upadnie, nie dobiegnie.
Jasne.
I teraz kluczem do sukcesu jest palenie tego tłuszczu. Nie mówimy o tym, o, idę na siłownię, żeby spalić trochę glukozy. Nie, mówimy, idę schudnąć. Ta. Schudnąć, czyli pozbycie tłuszczu, czyli nadmiaru glukozy kumulowanego w organizmie. No więc, jeżeli chcesz spalić tłuszcz, to musisz spacerować tylko i wyłącznie w drugiej strefie obciążenia treningowego.
Mhm, spacerować.
Z lekką zadyszką.
Jasne.
Właśnie Nordic Walking, czyli wielostawowe ćwiczenie w drugiej strefie. Tylko w drugiej strefie palimy tłuszcz. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest sygnał do organizmu, kochany, ja już mam trochę więcej wysiłku, potrzebuję, mhm, trochę więcej energii.
Jasne.
Ale na tyle spokojnie idę, że możesz palić ten tłuszcz.
Mhm.
W momencie, kiedy rozpędzam coraz bardziej mój samochód, to turbo, potrzebuje więcej energii. To jasne, nie mam czasu na palenie tłuszczu. Tu sięgam po glukozę. Czy ja wtedy schudnę? No raczej nie. I dlatego ci wszyscy tacy otyli mężczyźni, którzy biegają na tej bieżni, są totalnie spoceni i mają tętno potąd, mhm, to jest totalnie przeciwzasadne, bo on zejdzie z tej bieżni, wyjdzie z tej siłowni i ma taki potworny deficyt energetyczny w szybkiej energii, że pójdzie do cukierni.
Tak jest. Uzupełni to. Wróćmy do tej diety zatem, skoro już o cukrach. Dużo się mówi teraz o takich.
Ja nie lubię słowa dieta. Nigdy nie wstawiam nikogo
sposób
na dietę.
Sposób odżywiania lepszy jest.
Tak, odżywianie, dlatego że zawsze twierdzę, że w największym przypadku dieta jest dla dietetyków, dlatego że dieta jest czymś narzuconym.
Tak.
Na ogół tak się dzieje, że przychodzisz do dietyka, dostajesz narzucony jakiś plan lekcji i przez jakiś miesiąc, dwa, trzy się trzymasz tego, a potem mówisz, no nie, bo ja inaczej pracuję, inaczej sypiam, tu delegacje, hotel, nie ma takiej opcji. Natomiast są pewne takie stosunkowo proste myki, które jak wprowadza się w życie, to nagle się okazuje, że to jest twój wybór cały czas, a jednocześnie jesteś po jasnej stronie mocy. Więc to długo by o tym opowiadać, ale naprawdę są takie sposoby, które bardzo ułatwiają życie. Natomiast i zdrowie. Natomiast też chciałem powiedzieć, że są na ogół stosowane trzy restrykcje żywieniowe. Jest restrykcja kaloryczna, czyli liczę kalorie. Są na ten temat różne aplikacje. Jak to lubi, proszę bardzo. Jest restrykcja w zakresie czasu, czyli tak zwany intermittent fasting, czyli post przerywany.
Okno żywieniowe.
Najczęściej
tak?
jest to okno żywieniowe między tam, znaczy 8 godzin jem w ciągu doby, czyli pozostałe 16 godzin wliczając w to sen nie jem.
Jasne.
Fajny pomysł, tylko pamiętajmy o tym, że okno żywieniowe nie odchudza. Wielu ludzi to bierze po to, żeby schudnąć, to nie odchudza i są rozczarowani. Więc róbcie to, bo to jest bardzo zdrowe, ale nie odchudzajcie się w ten sposób.
Bo nie gwarantuje deficytu kalorycznego?
Tak, no w ogóle okno żywieniowe nie odchudza, nie po to jest wprowadzane.
Jasne.
Jest trzeci jeszcze, to znaczy restrykcje w zakresie makro, czyli mogę pójść na dietę śródziemnomorską, keto, luginą, czyli te makro składniki już dobieram sobie według jakiegoś klucza. Czyli mamy restrykcję kaloryczną, czasową albo w zakresie makro i możemy je wszystkie połączyć oczywiście, to będzie nam jeszcze trudniej. Możemy wybrać jedną, która nam pasuje, możemy wybrać jakieś tam sposoby. Zawsze staramy się, dobry doktor i dobry dietetyk dopasowuje się do pacjenta nieodwrotnie.
Jasne.
Czyli jeżeli ja rozumiem twój tryb życia, bo masz te wszystkie takie urządzenia, albo mi opowiadasz, albo opisałeś, bo i są tacy, to ja staram się tak wymyślić, żeby tobie było łatwiej, a nie żeby narzucić jakąś narrację moją, bo ja założę beret, pójdę do domu, a ty zostajesz z tematem i mówisz, no co za Jarema, coś mi kazał. No. Zupełnie nie moje, tak? No to mówię, Jarema jest słaby, idę do innego.
Słuchaj, doktorze Jarema, wyglądasz super, muszę ci powiedzieć, jak tylko zobaczyłem, że sobie gość nie tylko wie, ale robi. Czy ty masz jakieś takie restrykcje?
Zaczerwienił się, musiałeś zastanawiać się na to.
To opalenizna i tak przykrywa. Słuchaj, czy ty masz jakieś takie swoje, nazwijmy to, metody żywienia, które stosujesz od lat. I...
Ja jestem zupełnie antytypem, dlatego że ja poprzez różne próby na swoim organizmie, nie biohakerskie, ale różne inne fascynacje, doprowadziłem się do momentu, że muszę pewne rzeczy robić, już muszę pewne rzeczy robić. Ale generalnie staram się to łączyć. Czyli tak, w ogóle nie używam samochodu.
W ogóle?
W ogóle.
Nie masz?
Mam. Żona jeździ. Natomiast ja jak muszę, to pojadę. Generalnie chodzę.
Jasne.
Im więcej mogę przejść, tym lepiej.
Rozumiem.
Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja idę do pracy, wysiadam z metra, bo mieszkam w Warszawie, więc wysiadam z metra, te stacje, dwie, trzy dalej. Im wcześniej wyjdę z domu, tym lepiej dla mnie. I idę sobie do pracy. Układam sobie dzień przed tym dniem. Patrzę, zastanawiam się, co mam zrobić, jak to będzie dobrze, fajnie.
Fajne.
Z pracy zawsze wychodzę, zawsze idę, bo zostawiam tą pracę tam. Ten spacer mi układa wszystko w głowie.
Taki gapsy, robisz taki dokładnie bufor między jedną a drugą aktywnością.
Jak Marek Aureliusz, on zawsze namawia, żeby wieczorem siedzieć i pisać sobie wszystkie rzeczy i też zapisywać na następny dzień, żeby oczyścić głowę. Przed rodziną, bo mam spotkanie z rodziną, która oczekuje ode mnie tego, że jestem 100% dla nich, i przed snem, bo ten sen mam spokojny, bo zapisałem sobie pewne rzeczy, nie siedzą mi w głowie w tej nocy, nie, tam nie szaleją mi, tylko mam zapisane, wiem, co się dzieje. W telefoniku sobie to robię. Po to są te spacery. Ja na przykład nie przepadam za jedzeniem śniadania rano, ale wielu mężczyzn namawiam do jedzenia rano. Natomiast rano piję takie różne tam jakieś błonniki, jakieś tam jęczmienie.
Które rano błonniki pijesz?
Ja akurat to robię rano.
Okej, ja wieczorem, dlatego się zaciekawiłem.
W pewnym wieku, niestety jak napijesz na wieczór, to wstajesz w nocy.
Coś jest na rzeczy.
Tak, więc ja się przeżyciem na rano, bo też dobrze działa. Tak? No więc ja sobie robię czyszczenie układu pokarmowego, bo uważam, że o te, jak mówiliśmy, 7 ponad metrów jelit trzeba zadbać.
No tak.
To nie jest tak, że tam wszystko się dzieje, wrzucę co chcę i tam na pewno jest zawsze dobrze. No raczej nie, to jest myślenie życzeniowe. Staram się pamiętać o tym, patrzeć na to, co jem i przede wszystkim, bardzo proszę, nie oglądam telefonu nigdy, jak jem.
No to fantastycznie.
Czyli świadomie jem. To nie to, że jem powoli.
Czyli
nie,
w kontakcie z tym, czy jesteś, czujesz smak, ale też zauważasz, kiedy się najadasz, kiedy tak, powoli dokładnie. Wypełniasz już tą potrzebę.
Przerażające jest to, że większość mężczyzn odcina się całkowicie od tego, co je, a jeszcze gorsze, że robią to swoim dzieciom.
No tak, tak. Ale nie, to wiesz co, to w ogóle z dziećmi, wiesz, telefonami, to jest w ogóle osobna historia.
To jest bardzo źle i będzie tylko gorzej, zważywszy na to, że już się ocenia, że pokolenie alfa w 38% będzie neuroróżnorodne. To już jest naprawdę niepokojące. Jeżeli im dokładamy jeszcze takie dodatkowe bodźce, to już naprawdę nie poznamy swoich dzieci, nie zrozumiemy.
To prawda.
Więc staram się wiedzieć, co jem. No i oczywiście regularnie trenuję. Oprócz tych spacerów w drugiej strefie, sprawdzam sobie to, czy to jest druga strefa.
To znaczy, spacery są w drugiej strefie?
Zawsze.
A trenowanie jest?
A trenowanie jest interwałowe, wielostawowe.
A to czy siłownia jednak? Czy
siłownia, tak, siłownia. To jest bardzo ważne, z mężczyzn jest ważne. Natomiast znowu, dobry trening... Nie pogubiliśmy się, jesteśmy cały czas. Dobry trening
składa się... Jestem na tej samej stronie z tobą.
Super. Dobry trening składa się z kilku bardzo ważnych elementów. To jest trening cardio, który daje ci podstawy metaboliczne i wydolność. To jest trening interwałowy, który przesuwa to twoje cardio punkt wyżej.
Jasne.
Czyli już twoja druga strefa, kiedy zaczynałeś spacerować, była na poziomie tętna 50, ledwo się poruszałeś, ale dzięki interwałom przyspieszenie spadam, to też trzeba wiedzieć, jak te interwały wprowadzać, to już masz 60, potem 70. Co to znaczy, że przyspieszasz ty swoje chudnięcie? No bo jak już idziesz z prędkością wyższą niż do tej pory, to potrzebujesz więcej energii, więcej tłuszczyku jest spalane i masz przyjemność z tego, tak? Więc to jest kardio, interwały, jest trening oporowy, czyli ciężary, żeby budować masę mięśniową, bo masa mięśniowa to struktura kości, bo masa mięśniowa to insulinowrażliwość i tak dalej, i tak dalej, i siła, i w ogóle wygląd. I po czwarte w końcu masz trening stabilizacji. Bardzo ważny z wiekiem, coraz ważniejszy, bo tak naprawdę z wiekiem to, co tracimy, to jest giętkość organizmu i jego stabilność. Dlatego starsi ludzie upadają.
Tak, tak.
A więc polecam wszystkim ćwiczenia wielostawowe, interwałowe, na przykład z ketlami.
No,
czyli wolne ciężary.
A jazda na łyżwach to też jest stabilizacyjne?
Bardzo fajne. Oczywiście, że tak. W ogóle jest takie badanie, które mówi o tym, że i ze względu na zdrowie psychiczne, i ze względu na zdrowie fizyczne, zdecydowanie lepiej zmieniać sporty, które uprawiasz. Robić różne sporty. Może się nagle okazać, że będziesz mistrzem w jiu-jitsu. Nigdy o tym nie wiedziałeś. Albo będziesz fantastyczny właśnie w jeździe na łyżwach.
Postanowiłem, akurat na łyżwach jeżdżę super, bo gram w hokeja, natomiast nie umiem jeździć na nartach i postanowiłem się w tym roku nauczyć.
Na
to
przykład,
znaczy w sezonie, który się zacznie, no nie? Ponoć podobne, ale jednak chyba
troszkę inne. Deska jest fajna. Ja się przerzuciłem na deskę.
O, deska, wow, ekstra. No. Tę deskę znam dobrze, ale tam do prasowania na razie też takie stabilizacyjne ćwiczenie.
To też jest ważne.
Tak jest.
Stanie przy desce, właśnie pozycja.
Słuchaj, powoli nam się czas kończy niestety naszej rozmowy, ale ja mam jeszcze do ciebie ogromną prośbę, bo w ogóle fascynujące rzeczy opowiadasz.
Dziękuję.
Chciałbym, żebyś zachęcił nie tylko już tym, co powiedziałeś, do sięgnięcia po twoją książkę, ale dlaczego mężczyźni, którzy nas oglądają, szczególnie do nich adresujemy tutaj to zaproszenie, to warto, żeby rzeczywiście przestudiowali to, co w książce zawarłeś, o której dziś wspominałeś wielokrotnie. O supermocy.
Supermoc, dlatego że niestety, jak wszyscy, my się lubimy porównywać. Mhm. I teraz masz wybór, albo patrzysz na tego gościa, który ma ładną klatę, albo ty masz ładną klatę. Mhm. Albo ty jesteś fajny i pokazujesz ludziom, jak fajnie żyjesz, albo jesteś ciapciusiem, który po prostu wchodzi do domu, kładzie się na kanapce i przegląda jakieś tam telewizje. Więc masz taki wybór, masz jedno życie i naprawdę takie rzeczy się dzieją. Ja mówię, no prawie 30 lat, już w kilku wywiadach to mówiłem, ale dla mnie game changerem, jak mówię, rozmawiam z pacjentami, jest początek dnia. Jak wiadomo, kiedy się budzisz, tak, kiedy się budzisz rano i ten mózg jest jeszcze taki trochę jak jajecznica, taki trochę niepoukładany, to ty możesz do tej swojej podświadomości bardzo wiele rzeczy powiedzieć. I na przykład wszystkich mężczyzn namawiam, uśmiechaj się rano. Masz do dupy dzień. Ja wiem, fatalnego szefa, złych kolegów, jeszcze gorsze kolegów, cokolwiek, tak? Jedziesz w zatłoczonym autobusie, to nie ma znaczenia. Siedzisz rano, jesteś w toalecie, jesteś pod prysznicem, uśmiechaj się mimo wszystko, jesteś facetem, dasz radę, tak? Uśmiechaj się na siłę. Pomyśl o czymś przyjemnym. Wmawiaj sobie to, że to będzie fajny dzień. Tyle. Nie oczekuj tego fajnego dnia, ale rób to. I dla mnie to jest niesamowite, bo już słyszałem takie zażalenia, że przychodzi gościu, tak tutaj proszę, opalony w garniturku i takie bzdury opowiada. Ale ja to mówię na podstawie, bo ja przez 20 lat byłem w szpitalu, centralnym szpitalu klinicznym MSWiA i zajmowałem się głównie pacjentami onkologicznymi. Mhm. Operowałem, dużo operacji robiłem. I ja to mówię na podstawie pacjentów onkologicznych. Nie masz takich problemów jak pacjenci onkologiczni, zapewniam cię, to już mówię bezpośrednio do kogoś, kto nam siedzi. I ci ludzie, ich nastawienie właśnie to poranne powodowało, że albo wychodzili z choroby, albo nie.
Też o tym słyszałem wielokrotnie.
I teraz jeżeli rano sobie zrobisz
nocebo
taki...
Nocebo i placebo.
Tak, efekt jeżeli nocebo. Zrobisz sobie taki pozytywny początek dnia, mimo wszystko, nie oczekuj, że będzie lepiej, ale usiądź i pomyśl sobie, bo podświadomość nie zna czasu, czas nie istnieje. Więc pomyśl sobie, ten dzień jest świetny. Wyobraź sobie wieczorem, że siedzisz, mówisz, jest, jaki to był fajny dzień. To twoja podświadomość połączy się z tym wieczorem. Po prostu musisz to poczuć tylko i tyle. I nie oczekuj, że będzie lepiej, a zobaczysz, że zacznie naprawdę być lepiej.
Jest takie ćwiczenie, które często proponuję ludziom na warsztatach antystresowych, które prowadzę od czasu do czasu. Kiedyś dużo, teraz dużo mniej. I to jest takie ćwiczenie, które wymusza ten uśmiech. Nawet jak nie umiesz, wiesz, masz już tu wszystko takie, masz polski uśmiech. Nie?
Tak.
On jest w ogóle, to ćwiczenie jest bardzo proste, bardzo fajne i społecznie pożyteczne, jeżeli robisz je w gronie innych osób. Mianowicie trzeba bardzo głęboko tutaj ułożyć kredkę. Wiesz? I to powoduje, że rzeczywiście no, fizycznie się zupełnie uśmiechasz. Twój mózg zaczyna to rzeczywiście odbierać jako, wiesz, rozluźnienie tych mięśni. No, ale jak ludzie cię też widzą z tą kredką, to już oni tej kredki do ust wkładać nie muszą na ogół i też jest naprawdę spoko. Tak. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wam dziękuję, słuchajcie, za uwagę tutaj, którą poświęciliście. Gorąco wam życzę tego, żeby te rzeczy, o których rozmawialiśmy, sprawiły, że sięgniecie i po tę książkę, ale przede wszystkim sięgniecie po swoje lepsze znacznie życie, bo w 80%, a może nawet w trochę większym, a w większej części, jakość waszego życia zależy od was. Dziękuję
bardzo. Macie to w swoich ręcach.
W ręcach. I w nogach też mają. No, wszystkiego dobrego. Dzięki.
Dziękuję.